Tematem wiodącym naszego dzisiejszego programu są renty i emerytury, a razem ze mną w studiu naczelnik Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pani Irena Szopka. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
I czekamy na państwa pytania telefoniczne, także mailowe. Rozpoczniemy od tematu, który pojawił się w naszym programie nie tak dawno, a mianowicie mówiliśmy o świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnościami. W naszym programie byli goście z Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o niepełnosprawności w województwie dolnośląskim. To jest świadczenie, które w pewnym sensie łączy ten zespół i ZUS, bo decyzję wydaje zespół do spraw orzekania, natomiast pieniądze wypłaca ZUS. I pani Irena Szopka przyszła dzisiaj z taką książeczką informującą. To ważne, żeby jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, doczytać, prawda? A to się pojawiło dopiero.
Tak, w naszych placówkach mamy już dostępne ulotki, ale też zachęcam do odwiedzenia naszej strony głównej www.zus.pl, gdzie wszelkie informacje już na tej pierwszej stronie głównej o świadczeniu wspierającym zamieściliśmy, w jaki sposób uzyskać to świadczenie, jak będziemy ustalać do niego prawo i przede wszystkim jak złożyć wniosek o to świadczenie.
O tym mówiliśmy, jak składać te wnioski, jak je wypełniać. Natomiast ciekawa jestem, czy ZUS już wypłacił jakieś pieniądze, bo tam decyzji trochę już zapadło. Ale nie wiem, czy wypłata świadczenia miała już miejsce, czy nie.
Nie, niestety nie było jeszcze wypłaty żadnego świadczenia. Mm. Od koleżanek z Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania wiem, że około 10 tysięcy wniosków na Dolnym Śląsku zostało złożonych. I to jest jakby ten pierwszy krok, który osoba ubezpieczona, ta niepełnosprawna, która chciałaby się ubiegać o takie świadczenie, musi wykonać, czyli złożyć wniosek do WZON-u. I dopiero jeżeli uzyska już prawomocne decyzję, a ta decyzja uprawomacnia się 14 dni. Jeżeli się od tej pierwszej decyzji jakby nie wniesiemy odwołania, to ona po 14 dniach jest prawomocna i dopiero wtedy możemy złożyć wniosek do ZUS-u o to świadczenie. Tutaj Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie ustalał prawo, będzie wydawał w tym zakresie decyzję, ale co jest istotne dla ubiegających się, że muszą złożyć to w sposób elektroniczny. Do ZUS-u. I tutaj mamy trzy kanały składania tego wniosku.
Ale jeszcze chcę uściślić, ponieważ tak, składamy wniosek do Wojewódzkiego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Tam jest ta cała procedura, o której też już mówiliśmy na antenie i dochodzi do wydania pozytywnej decyzji, tak? Czyli akceptują i wtedy oni przesyłają tą swoją decyzję do ZUS-u, czy ten zainteresowany musi sam dotrzeć do ZUS-u?
Zainteresowany musi złożyć w ZUS-ie wniosek, bo wydanie decyzji przez WZON nie jest jednoznaczne z uzyskaniem prawa.
Rozumiem.
WZON będzie wydawał taką decyzję w zakresie wsparcia, na ile punktów został oceniony, że on potrzebuje tego wsparcia.
Ten kwestionariusz samooceny, wypełniamy go.
I tu jest istotna ilość punktów przyznanych przez WZON. Więc w tym roku, żeby do ZUS-u później po otrzymaniu takiej decyzji się udać, to trzeba mieć co najmniej 87 punktów, żeby w 2024 roku ZUS przyznał wypłatę tego świadczenia wspierającego. Wyjątkiem jest to, że jeżeli byśmy nie mieli tych 87 punktów, ale mamy co najmniej 70, to jest ta zupełnie dolna granica, a opiekun, który się nami opiekuje, pobierał na dzień 1 stycznia i pobiera nadal świadczenie socjalne, zasiłek socjalny, specjalny dla opiekuna z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, to wtedy nie musimy mieć tych 87 punktów.
Czyli wystarczy wtedy 70, tak?
Tak.
Czyli w ogóle 70 to jest taka dolna granica. Jeżeli będziemy mieli mniej niż 70, to w zasadzie należy się liczyć z tym, że tutaj żadne świadczenie nie będzie się nam należało.
Jeżeli to świadczenie opiekun nie pobierał nigdy na tą osobę niepełnosprawną, no to musi być te 87. Jeżeli jest mniej, to w przyszłym roku, w 2025, jest granica od 78, a dopiero w 2026 jest ta już dolna granica od 70 punktów. Dlatego też dopiero jak dostaniemy tą decyzję z WZON-u, to będziemy widzieć, ile punktów nam przyznano, i czy to nas uprawnia do złożenia dopiero wniosku Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
No dobrze, czyli najpierw pierwszy etap to jest złożenie oczywiście tego wniosku, a potem oczekiwanie na decyzję z WZON-u, czyli Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Tak. I jak już wtedy mamy, otrzymamy tą decyzję, patrzymy ile mamy punktów i jeżeli mamy powyżej 70, a najlepiej powyżej 87,
to wtedy możemy składać
do ZUS-u. I ZUS
wniosek.
To jeszcze jakoś to przetrawia, czy jak zobaczy tą ilość punktów, to mówi, dobra, dajemy kasę.
Nie, to już wtedy nie weryfikuje. Natomiast to, co pani redaktor pytała, jest istotne, że nie musi dołączać tej decyzji do wniosku złożonego. Ponieważ my tutaj z Urzędem Wojewódzkim mamy wymianę elektroniczną. Oni widzą nasze orzeczenia, więc do WZON-u też nie trzeba składać orzeczeń, które wydał lekarz orzecznik, żeby się ubiegać o tę ilość punktów. I w drugą stronę jest również, że jeżeli już WZON wyda tą decyzję, ona się stanie prawomocna,
to wy ją widzicie.
Ona będzie dla nas widoczna. Więc tutaj tylko złożenie wniosku elektronicznie.
I tylko elektronicznie, to jest ważne.
Niestety,
i trzeba się do tego przygotować. Tak. Są takie możliwości. Także mam nadzieję, że to już dla państwa jest jasne. Jeszcze raz przypominam, że są takie książeczki informujące o właśnie szczegółach świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnością. Jeżeli ktoś nie ma dostępu, nie lubi korzystać z internetu, to może sobie taką książeczkę po prostu w siedzibie ZUS-u wziąć i poczytać.
Tak, jak najbardziej zapraszamy, ponieważ tutaj pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w każdej placówce pomagają w zakładaniu profili PUE i w złożeniu tego wniosku. Od razu też w placówce można taki wniosek przy pomocy pracowników złożyć.
Dobrze. To bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Proszę państwa, to teraz pytanie, które nagrała nasza automatyczna sekretarka. Pytanie dotyczące właśnie dzisiejszego tematu.
Osoba z rentą socjalną 1445 zł. Czy może liczyć teraz w związku z nowymi przepisami o wysokości najniższej renty na jakąś konkretną wysokość nowej renty, czy tylko tak jak zwykle groszowa rewaloryzacja? To jest pierwsze pytanie. A drugie, jako kończy ta osoba 60 lat, czy będzie dla niej korzystne przejście na emeryturę? Czy to w ogóle nie wchodzi w rachubę, bo to jest renta socjalna. Nie ma wypracowanych lat ani finansowo, ani wiekowo.
Tak, więc jeżeli chodzi o to pierwsze pytanie, to tutaj domyślam się, o co słuchaczce chodzi, ponieważ było tutaj zapowiadane, że ma być wzrost rent socjalnych. Takie projekty ustaw gdzieś tam pewnie jeszcze krążą po komisjach sejmowych, natomiast na razie w tym temacie nic się nie dzieje, ale myślę, że do renty socjalnej będzie wypłacane właśnie to świadczenie wspierające, że to zostało wprowadzone od 1 stycznia. Natomiast oczywiście renta socjalna jest wypłacana w kwocie ryczałtowej i wraz z waloryzacją ona jest podnoszona wskaźnikiem waloryzacji. Tutaj pani wymieniła kwotę 1400 zł, natomiast faktycznie od 1 marca po waloryzacji renta socjalna wynosi 1780 zł i 96 groszy. To jest oczywiście brutto, ponieważ z wysokości emerytury i rent jest jeszcze pobierana składka zdrowotna 9% i 12% podatku. Także tutaj zawsze mówimy o kwotach brutto. Więc jeżeli ewentualnie taka osoba, która pobiera tą rentę socjalną, ona nie może być wyższa niż i niższa niż. To jest po prostu kwota ryczałtowa. Jeżeli będzie się ubiegała o to świadczenie wspierające, dostanie tą decyzję o tej wymaganej ilości punktów, to świadczenie wspierające będzie wypłacane w zależności od ilości punktów. Jeśli by dostała od 95 do 100 punktów, maksymalnie 100 punktów w tej decyzji WZON-u, to jej renta socjalna będzie wypłacana wraz ze świadczeniem wspierającym, a to świadczenie wspierające będzie uzależnione od wysokości tej renty socjalnej. I ono będzie stanowiło przy takiej ilości punktów 220% renty socjalnej.
Czyli będzie renta socjalna i jeszcze
to świadczenie wspierające,
które będzie dwukrotnością tej renty socjalnej. Tak,
tak
może
nawet
się zdarzyć.
Może tak się zdarzyć.
A dlatego jeżeli tych punktów będzie mniej, na przykład 88, no to wtedy proporcjonalnie, tak?
Wtedy
to świadczenie będzie nieco niższe.
Wtedy proporcjonalnie, to mogę od razu też tutaj, jak jesteśmy przy tym temacie, powiedzieć, że jeżeli byśmy mieli od 70 do 74 punktów, to będzie 40% renty socjalnej. Tak ustawodawca to zapisał w tej ustawie o świadczeniu wspierającym. Mhm. I to byłaby kwota na dzisiaj 712 zł i 38 groszy. To jest to najniższe świadczenie wspierające. Mhm. Przy tych punktach do 74. Później od 75 do 79 to jest 60% renty socjalnej. I to by była już kwota 1068 zł i 58 groszy. Mhm. Przy punktach od 80 do 84 byłoby to 80% renty socjalnej i byłaby to kwota 1424 zł i 77 groszy. Przy 85 do 89 punktów byłoby to aż 120% renty socjalnej i to jest po waloryzacji kwota 2137 zł i 15 groszy. Przy 90 punktach do 94 180% renty socjalnej, kwota 3205 zł i 73 grosze. I przy tych właśnie 95 punktach aż do 100 maksymalnych, to jest aż 220% renty socjalnej i byłoby to dodatkowo 3918 zł i 11 groszy. I co jest, proszę państwa, istotne, to że to świadczenie wspierające jest przyznawane bez względu na dochód, jaki posiadamy. W ogóle nie bierze się pod uwagę ani wysokości emerytury, ani renty, ani czy pracujemy, ani czy dostajemy jakiekolwiek świadczenie.
To jest takie dodatkowe wsparcie.
Dodatkowe wsparcie. Mhm. Jedynym uzależnieniem, czy możemy wypłacać jako ZUS, będziemy to sprawdzać, czy osoba nie przebywa czasami w zakładach opiekuńczo-leczniczych bądź w domach pomocy społecznej, gdzie zapewniono ma całodobową opiekę, ewentualnie czy nie pobiera świadczenia z zagranicznego o podobnym charakterze. Mhm. Ponieważ jest to świadczenie wypłacane z budżetu państwa, to tutaj nie może być zbiegu jakby do dwóch takich samych świadczeń. Mhm. A odpowiadając tej pani na drugie pytanie, no co taka osoba pobierająca rentę socjalną, jak dożyje kobieta 60 lat, czyli powszechnego wieku emerytalnego i mężczyzna 65, to oczywiście tutaj jest gwarancja tak zwanej emerytury z urzędu. Czyli jeżeli dożywamy tego wieku emerytalnego i w dniu, kiedy mamy te swoje urodziny 60 bądź 65, jesteśmy rencistami, czy to pobieramy rentę socjalną, czy rentę z tytułu ogólnego stanu zdrowia, można powiedzieć taką rentę z tytułu niezdolności do pracy, to ZUS zamienia z urzędu, zabiera tą rentę.
I przyznaje,
w to miejsce przyznaje emeryturę z urzędu, gwarantując wysokość tej emerytury w co najmniej w kwocie pobieranej renty. Jeżeli wyliczona
czyli na pewno ta osoba nie będzie miała mniej
jest
pieniędzy.
Stratna.
Tak?
I będzie już miała dożywotnio wtedy tą emeryturę. Natomiast jeżeli tam pracowała na przestrzeni swojego życia i będzie z czego wyliczyć emeryturę, która nie będzie tą kwotą gwarancyjną renty, a po prostu odrębnym jakby bytem tym emerytalnym i będzie to wyższa kwota, to będziemy wtedy wypłacać tą emeryturę w kwocie wyższej niż ta pobierana.
Tutaj
renta.
Słuchaczka powiedziała, że jej córka nie pracowała nigdy, czyli nie będzie tutaj nic dodatkowo.
Czyli nic więcej niż pobierana w dniu osiągnięcia wieku.
Myślę, że liczyła
renta.
Nasza słuchaczka na to, że być może jak córka osiągnie wiek emerytalny, będzie co nieco więcej. Tymczasem niestety nie będzie
ponieważ
więcej.
Ponieważ kwota renty socjalnej i kwota emerytury tej minimalnej jest taka sama. Najniższa w tej chwili po waloryzacji i renta socjalna i emerytura wynosi 1780 zł i 96 groszy. I to jakby tutaj ustawodawca, budżet państwa nam gwarantuje.
Bardzo dziękuję. Jeżeli mają państwo pytania, bardzo proszę 71 391 0000 albo proszę pisać maile reakcja24@radiowroclaw.pl. Jesteśmy do państwa dyspozycji do godziny 13. Oczywiście Reakcja 24 w naszym programie w Radiu Wrocław od poniedziałku do piątku i już teraz państwu powiem, co będzie działo się w najbliższych dniach, czyli jutro notariusz Lech Bożemski od godziny 12 do 13. Natomiast następny dzień ostatni, czyli piątek, to będzie Izba Administracji Skarbowej i rozliczamy podatki. Przypominam to, ponieważ czekam, widzę, że ktoś zadzwonił zadzwonił, chciałabym, żeby telefonujący nie czekał. Nie wiem jeszcze, kto to jest, ale być może możemy się już połączyć z naszym słuchaczem. Radio Wrocław, dzień dobry. Halo, halo.
Tak, halo, halo.
Dzień
halo,
dobry, dzień dobry, witamy. Tak, ja panią słyszę.
Serdecznie.
To proszę bardzo, słuchamy pytania.
Tak, moje pytanie dotyczy mojego ojca, ponieważ teraz podobno, bo nie orientuję się w tym, przyznaję, temacie,
tak.
Aczkolwiek podobno zmieniły się jakieś przepisy, że można złożyć wniosek o przeliczenie ponownie emerytury. Nie wiem, jak to tak wygląda dokładnie. W każdym razie, bo ojciec ma w tej chwili 76 lat i znajomej mama złożyła o przeliczenie i dostała tam jakąś podwyżkę.
Czyli tak, w jakiej sytuacji ewentualnie można by to przeliczyć, tak? Pani Renata.
76 lat, to szybko, nie jestem dobra z matematyki. Który to jest rocznik? Proszę przypomnieć. 48. To jest bardzo istotne, dlatego że osoby urodzone przed 1 stycznia 49, czyli akurat pani tata, mają tak zwane emerytury według starych zasad. I te emerytury nie podlegają już przeliczeniu na nowych, tych zreformowanych zasadach, czyli w oparciu, takie osoby nie mają już założonego indywidualnego konta i tego kapitału początkowego przede wszystkim nie mają naliczonego. Ich emerytura jest wyliczona według takiej starej formuły, czyli z 10 najlepszych lat, jakie mieli w swojej pracy zawodowej. Tam jest wyliczany ten wskaźnik z najlepszych zarobków, z 10 bądź 20, no i przepracowany staż pracy. Dlatego tutaj, jeżeli w momencie przyznania tej emerytury, po tej emeryturze już nie pracował, pani tato, ani nie ma innych dokumentów, których by nie przedłożył do ZUS-u wcześniej niż w momencie wydawania
decyzji.
Czyli
nic się nie zadziało tutaj jakiegoś
nowego. To tutaj nie ma takiej możliwości, żeby taką emeryturę przeliczyć. Ewentualnie jest jeden mały taki haczyk, bo jest taki artykuł 55, który wszedł też niedawno dla osób, które przechodziły na wcześniejsze emerytury, te urodzone przed 49, ale pracowały cały czas jeszcze po wieku powszechnym, emerytalnym i pracowały do dnia jakby złożenia wniosku o kolejne przeliczenie według nowych zasad, to one mogą skorzystać tak jak ci urodzeni po 48. To nie wiem, czy tutaj taka sytuacja by zachodziła u pani taty.
Pani Elżbieto, czy pani...
Nie, tutaj z tego co się dzieje, to może bym, jak wyglądała sytuacja. W 98 roku z powodu likwidacji zakładu pracy ojciec właśnie wszedł na tak zwaną pomostówkę, tak się chyba to nazywało. I później...
No nie było wtedy pomostówek, ale powiedzmy, że to były takie emerytury wcześniejsze w związku z likwidacją stanowiska pracy bądź likwidacją pracodawcy.
Tak,
z przyczyn ekonomicznych.
I z tego, co pani mówi tutaj, że nie zaistniało żadne inne jakieś...
Czyli on jakby po tym 98 już nie podjął pracy.
I nie, ale powiem, w czym rzecz. Ponieważ miał sądownie tam sprawę w sądzie odnośnie ustanowienia, że był pracował w warunkach szkodliwych i ma udokumentowane chyba 30 lat w warunkach szkodliwych i dodatkowo chyba 10 lat takiego, nie wiem, się nazywa jako dziecko rolnika, że...
Ale wie pani, to właśnie akurat nie ma żadnego znaczenia. Dla osób niestety urodzonych przed 49, praca w szczególnych warunkach, nie ma z tego ani rekompensaty za tą pracę, ani żadnego dodatku. Z takiej rekompensaty mogą korzystać osoby urodzone po 48, które nie skorzystały z emerytury wcześniejszej. Przeszły na emeryturę dopiero w wieku 65 lat i dlatego, że pracowały w warunkach szczególnych, czy miały tej pracy, tak jak pracowały na roli, tak jak pani mówi, miały tego stażu więcej, to tylko miały to doliczane do wysokości emerytury.
Bo powiem pani, że z tego, co się orientuję, to jak tato osiągnął wiek 60 lat, to przeszedł na emeryturę, ale, bo nie było mi wtedy ZUS, tak jak była ta rozmowa, tylko z tego, co dostałem informację, że tam pracownik ZUS poinformował tatę, że ten właśnie szkodliwa się mu nie wlicza i to, które ma tak jakby ten staż rolniczy,
tak,
okres rolniczy też mu się nie wlicza, i bo albo może przejść teraz w wieku 60 lat na niższą emeryturę, albo czekać do 65 i mieć wtedy uwzględnione szkodliwe i ten czas rolniczy. Taka była informacja wcześniej.
To znaczy częściowo tam, nie znam konkretnie tutaj tej odpowiedzi pracownika ZUS-u, ale częściowo powiedział prawdę, a częściowo coś tutaj jest nakręcone. To powiem, jaka jest zasada. Z tego, co pani mówi, to pani ojciec skorzystał z emerytury wcześniejszej, czyli nie miał 65 lat. Przy tej emeryturze, w związku z likwidacją, tymi przyczynami ekonomicznymi, mężczyzna musiał mieć aż 40 lat pracy. Jeśli nie udowodnił tych okresów składkowych i nieskładkowych, to mógł mieć uzupełnione okresami pracy na roli.
No bo pan miał tutaj 30 lat w warunkach szkodliwych i do tego 10 lat pracy na roli, czyli miał 40 lat pracy.
I dlatego dostał tą emeryturę wcześniejszą.
W wieku 60 lat.
Bo nie miał 65. To mógł skorzystać, dlatego że miał tak duży staż pracy.
No a jak teraz będzie miał 65?
Natomiast jak skończył 65, to mógł złożyć wniosek i pewnie to zrobił do ZUS-u o drugą emeryturę, tak zwaną powszechną, bo tamta była z innych przepisów wcześniejsza, a w wieku 65 lat jest emerytura. Emerytura powszechna.
Ale pani Elżbieto, złożył w wieku 65 lat?
Tak, złożył i ta emerytura druga, wyszła niższa, dlatego że przy tej emeryturze powszechnej w wieku 65 lat już się nie dolicza do stażu pracy w gospodarstwie rolnym, bo nie było takiej potrzeby, bo spełniał warunki, wystarczyło mu 25 lat do tej emerytury. A gospodarstwo rolne, proszę posłuchać, jest tylko okresem uzupełniającym, brakującym do prawa do emerytury. Do tej wcześniejszej musiał mieć to uzupełnione, bo by z tego nie miał prawa, ale do tej drugiej emerytury już w ogóle praca w gospodarstwie rolnym się nie liczyła. Ona od 91 roku w ogóle nie ma się jakby za to płacone, tylko brało się to do ustalenia prawa do emerytury wcześniejszej. Dlatego ta emerytura była niższa i prawdopodobnie ojciec pobiera tą emeryturę wcześniejszą jako świadczenie korzystniejsze i będzie ją pobierał dożywotnio.
Ja rozumiem, że gdyby była przeliczona, można byłoby to porównać, ale przyszło pismo z ZUS-u, że ponieważ ojciec nie pracował na tej, jak już przed na emeryturę, już nie podejmował żadnego zatrudnienia w żaden sposób, i nie było żadne znamiona, nic się nie zmieniło.
Czyli to była taka odmowa wzrostu emerytury. Prawdopodobnie była wydana decyzja, tylko zachowana kwota tej emerytury wcześniejszej. Natomiast była odmowa jakby, że bo gdyby pracował jeszcze po przyznaniu tej drugiej emerytury, to tam były jeszcze takie uchwały siedmiu sędziów, że można było od nowej kwoty bazowej tą drugą emeryturę policzyć.
No
także
były
to
jakieś
są
możliwości,
bardzo,
tak? Ale
bardzo
tutaj
skomplikowane przepisy. I dlatego ta odmowa była, ponieważ wszelkie zastosowane przepisy przeliczeniowe nie dały podstawy, żeby ta druga emerytura była wyższa. I dlatego pobiera cały czas tą samą.
Reasumując, co w tej sytuacji?
To tato powinien otrzymać z ZUS-u takie przeliczenie, że tam to jest mniej korzystna? Ta druga?
Nie, pracownicy robią takie przeliczenia i wysyłają po prostu decyzję odmawiającą przeliczenia, ponieważ to przeliczenie by się należało, gdyby pracował. A że nie pracował, to do takiego przeliczenia nie miał prawa. Dlatego ja mówię, że co mogłoby się zadziać, ale tutaj pani ojca nie było takich przepisów
zastosowanych. Czyli niestety
zastosowanych.
Żadnej zmiany w tej sytuacji niestety tutaj nie będzie.
Tak. Rozumiem. Mhm. To się jeszcze dziękuję za informację.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Proszę państwa, widzę, że czeka pan Ryszard, ale my kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego programu.
Reakcja 24 w Radiu Wrocław. Razem możemy więcej.
I powracamy do naszego tematu wiodącego. Przypominam, pani Irena Szopka z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest razem z nami. Telefonuje pan Ryszard z Głuszycy. Dzień dobry, witamy pana.
Dzień dobry.
Słuchamy pytania. Dziękuję za cierpliwość i już jesteśmy.
Proszę panią, ja mam takie pytanko. Ja w wieku 60 lat przeszedłem na wcześniejszą emeryturę ze względu na warunki szkodliwe. Miałem przepracowane 35 lat i 21 lat w szczególnych warunkach. I moje takie pytanko brzmi, bo przeszedłem w wieku 65 na emeryturę właściwą, bo zaliczono mi 15 lat. A co z tymi 6 latami?
Chodzi o warunki szkodliwe, tak? O to w warunkach szkodliwych. Aha.
To znaczy tak, jeżeli pan skorzystał z emerytury wcześniejszej, to rozumiem, że już przy emeryturze powszechnej nie przysługuje panu rekompensata, a do stażu pracy tutaj pan jest który rocznik, proszę jeszcze przypomnieć?
52.
No właśnie, czyli pan już przeszedł na nowych zasadach na emeryturę i tutaj długość stażu pracy i tego ogólnego, i tego w szczególnych warunkach nie ma żadnego znaczenia do wyliczenia wysokości. Jeżeli by pan nie skorzystał z emerytury wcześniejszej, to przy przyznaniu panu po raz pierwszy emerytury powszechnej w wieku 65 lat, z tytułu tych 21 lat pracy w warunkach szczególnych, miałby pan za całe 21 lat naliczone do kapitału początkowego tak zwaną rekompensatę. A ponieważ pan skorzystał z emerytury wcześniejszej, no to jest po prostu coś za coś. Albo idziemy 5 lat wcześniej i wtedy ta praca w szczególnych warunkach nie ma już dla nas żadnego znaczenia. To tutaj osoby jeszcze urodzone przed 49 do 91 roku miały za pracę w szczególnych warunkach dodatki. Te dodatki zostały przy rewaloryzacji 15 listopada 91 roku zabrane wszystkim emerytom i rencistom, mieli za to wypłacane tak zwane świadectwa rekompensacyjne. Mhm. Także to jest taka daleka.
No ale tak szukając pieniędzy,
sytuacja.
To co? Pan Ryszard nic więcej tutaj nie ugra,
nie, no,
tak?
Pobierał pan po prostu przez 5 lat wcześniej emeryturę. I tylko, tylko to jakby ta praca w szczególnych warunkach dała panu do tego uprawnienie, że pan mógł po prostu wcześniej przejść
na emeryturę.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Jest rzeczowa i przede wszystkim mam wyjaśnione, bo to różne takie opowiastki chodzą, się należy, nie należy.
Tak jest.
Ja tam wolę się dowiedzieć u źródła.
Dziękuję
i bardzo.
Cieszę się.
Tak, pochwalamy i taki sposób. Dziękujemy panie Ryszardzie.
Miłej wiosny, bo się piękna zaczęła.
Bardzo wzajemnie dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy uprzejmie. Panie Ryszardzie, dziękujemy. A my teraz do pana Henryka z Wrocławia przeskakujemy. Dzień dobry, panie Henryku. Halo, panie Henryku, czy my się słyszymy? A nie słyszymy pana Henryka. Dobrze, to może za chwilę usłyszymy. A ja mam pytanie mailowe od pana Leszka, który skarży się, że pytanie już wysyłał, a ja go nie przeczytałam na antenie. W związku z tym teraz to uczynię. A pan Leszek pyta. Chodzi o wpływ przychodów z tradingu, czyli krótkoterminowych transakcji instrumentami finansowymi, takimi jak na przykład akcje, obligacje czy opcje walutowe w celu osiągnięcia zysku w wyniku zmiany ich kursu. Chodzi o wpływ tych przychodów na prawo do renty socjalnej. Pan Leszek pisze, iż z tego co wie, na zmniejszenie lub zawieszenie renty socjalnej wpływ mają jedynie przychody osiągane z działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, a trading nie wymaga rejestrowania działalności gospodarczej. Czy tak jest naprawdę?
Zgadza się. Tutaj mogę uspokoić pana, że ma pan rację. Potwierdzam, że na pobieranie rent bądź emerytur wcześniejszych mają wpływ na zawieszanie wypłaty bądź zmniejszanie ich wysokości, mają wpływ przychody, które są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalno-rentowym. A tutaj od takich przychodów, jakie pan tutaj wymienił, jakieś akcje, obligacje i inne, nawet umowy o dzieło, które nie są oskładkowane tak zwane, nie mają tutaj wpływu, także bez ograniczeń tutaj możemy działać w tym zakresie i nie będzie to miało wpływu na pobieraną rentę socjalną. Mm,
bardzo dziękuję. To teraz pani Irena z Wrocławia. Dzień dobry, witamy panią.
Dzień dobry. Pani Małgosiu,
tak,
czy ja mogę mieć przesłanie do rolników?
No, bardzo proszę.
Nie bardzo.
Nie, może pani. W reakcji 24 wszystkie państwa życzenia są tutaj spełniane i prośby,
właśnie,
wątpliwości. Co by pani chciała powiedzieć rolnikom, pani
ja
Irenko?
Ja bym chciała powiedzieć, że Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy. PiS wygrał wybory, ale nie rządzi. No i potem jeszcze coś takiego.
Pani Renko, ale co to ma wspólnego z rolnikami? Nie bardzo rozumiem, tak przyznam szczerze.
No to czytam dalej, aha, ale nie rządzi. Chwała Panu. Aha. Tak może być z Wami, kochani rolnicy. Posiejecie, posadzicie i mało co zbierzecie.
Pani Renko, mam nadzieję, że nic złego się tutaj rolnikom nie wydarzy i jestem pewna, że pani też rolnikom, ani nikomu innemu źle nie życzy.
Nie, ja nie życzę im źle, właśnie mówię, że kochani rolnicy i tak dalej. A prawdę mówiąc, pani Małgosiu, to nie znam ani jednego biednego rolnika. A znam paru.
Pani Renko, no to już tak daleko bym się tutaj nie posuwała, bo ja akurat znam rolników, którym się aż tak świetnie nie powodzi i myślę, że tutaj jest pewna równowaga. Pani Renko, a pani ma rentę czy emeryturkę?
Emeryturę.
I co, zadowolona pani?
Ja jestem zawsze zadowolona.
A, dla pani szklanka jest zawsze do połowy pełna, tak?
Tak, tak.
No to ja się bardzo z tego cieszę. W takim razie dzisiaj nie musimy szukać tutaj dla pani pieniędzy, bo pani ma dobrą emeryturkę, to pozdrawiamy serdecznie.
Mogłoby być więcej, no ale jak
wiadomo, że tak. Każdy by chciał, żeby było troszkę może więcej, ale no wiadomo, jakie są tutaj możliwości. Pani Irena nam to wszystko klaruje, w związku z tym wiemy i dziękujemy uprzejmie. I przechodzimy do kolejnych słuchaczy, którzy być może potrzebują porady, co by tutaj ewentualnie można zrobić, żeby tych pieniędzy było nieco więcej, albo kiedy przejść na emeryturę, kiedy będzie właśnie ten najlepszy, korzystny czas. Ktoś do nas dzwoni, może się dowiemy, kto to jest. Dzień dobry, witam na antenie Radia Wrocław. Halo, dzień dobry. Aha, no to teraz nam się tutaj połączenie zerwało. W związku z tym, jeżeli ktoś chciałby do nas jeszcze dzwonić, a ja widzę, że dzwoni, to bardzo proszę. 71 391 0000 to jest nasz numer telefonu, a także nasz adres mailowy reakcja24@radiowroclaw.pl. Pisze do nas pani Grażyna ze Środy Śląskiej. W listopadzie 2024 roku kończę 60 lat. Czy bardziej korzystnie dla mnie będzie przejść na emeryturę w listopadzie, czy poczekać do lutego 2025 roku? To dla pani Grażyny szukamy pieniędzy.
No właśnie to, co pani redaktor mówiła. Ciągłe pytanie, kiedy przejść na tą emeryturę. No na ten moment, to ci, co nie zdążyli tego zrobić w lutym, to radzę, żeby poczekać do lipca. Tutaj słuchaczka...
W listopadzie kończy
60 lat.
Tak,
jeśli może poczekać do lutego, to byłoby dobrze.
Będzie dla niej korzystne.
To byłoby korzystne, tak, no. Bo zasada jest taka, że emerytura wzrasta wraz z ilością odprowadzonych składek. Im więcej, im dłużej pracujemy, tym mamy więcej tych składek zgromadzonych i tym też uzyskujemy kolejne waloryzacje tych składek, a one mają miejsce raz na kwartał. Nie tylko roczna waloryzacja, która jest w czerwcu, waloryzuje nam się kapitał początkowy i wszystkie nasze składki na indywidualnym koncie, to jeszcze dla już osoby, która składa wniosek o emeryturę i rentę, dodatkowo jeszcze po rocznej waloryzacji wszystkie kwartały następujące do miesiąca złożenia wniosku, czyli wszystko, co po czerwcu się dzieje, jeszcze waloryzuje się wskaźnikami kwartalnymi, czyli pani jeszcze
pani
by się
Grażynko,
zahaczyła
proszę czekać
na
do lutego
waloryzację
w takim
za czwarty kwartał. Więc do lutego czekamy, a od marca od razu wyliczona emerytura jest jeszcze podniesiona wskaźnikiem waloryzacji, także...
Będzie szczęśliwy, dobry marzec.
A później jeszcze trzynastka, więc same dobre rzeczy.
Polecamy w takim razie taki tutaj tok postępowania. A razem z nami jest pan Jarosław z Wałbrzycha. Dzień dobry, witamy pana.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Proszę bardzo.
Mam takie zapytanie. Przed chwileczką rozmawiały panie z panem, który przepracował w warunkach szczególnych 21 lat, a uwzględniono mu tylko 15. Wyjaśnieniem było to, że przeszedł na emeryturę wcześniejszą. I to jest w porządku. Ja natomiast przeszedłem na emeryturę wcześniej, już normalną, w wieku 65 lat. Miałem przepracowane 18,5 roku w warunkach szczególnych, a ZUS zaliczył mi tylko 15, tłumacząc, że tylko tyle podlega zaliczeniu. Jest tu jakaś nieścisłość.
Pan, żeby uściślić, czyli pan nie skorzystał z emerytury wcześniejszej, nie było wydawane w tym zakresie decyzji. Przeszedł pan w wieku powszechnym, w wieku 65 lat. Tak. I tutaj te 15 lat to jest taka magiczna liczba, że to jest co najmniej 15, żeby w ogóle mówić o albo emeryturze wcześniejszej, albo później o wyliczeniu rekompensaty do emerytury powszechnej. Czyli w pana przypadku, to jest ten drugi wariant, pan powinien mieć wyliczoną do emerytury powszechnej. Proszę sobie tam zobaczyć w decyzji o kapitale początkowym, taki załącznik powinien być. Wraz z przyznaniem emerytury wysyłamy decyzję o przeliczeniu kapitału początkowego, ponieważ ta rekompensata jest jakby dodatkiem do tego kapitału. I tam jest taki bardzo dziwny matematyczny wzór, do którego są podstawione lata. Ile pan ogólnie przepracował, ile jest pracy w szczególności, w szczególnych warunkach i tutaj każdy jeden rok ma znaczenie na wysokości. Tak?
Tak. Czyli nie tak, im że tylko panu 15,
minimum,
tylko 8.
Minimum 15, ale jeżeli pan by miał 25 czy 30,
18,5.
Tak, a zaliczono mi tylko 15, tłumacząc, że tylko tyle podlega zaliczeniu. Koniec.
No nie.
Czyli to jest ta magiczna cyfra, o której pani mówi i podejrzewam, że to było po prostu...
To jeżeli tak, ma pan faktycznie w tym załączniku do kapitału początkowego pokazane tylko 15 lat, powinien był się pan od tego odwołać, ewentualnie proszę udać się do placówki i to sprawdzić jeszcze, bo być może pracownik się pomylił, że wprowadził za mało, albo nie wie pan o czymś, o czym pracownik ZUS-u analizując dokumenty wiedział, że wyłączył panu z tych lat jakieś służby wojskowe, jakieś okresy zwolnienia, urlopy bezpłatne, bo są pewne okresy, które nie wchodzą do pracy w szczególnych warunkach i może summa summarum wyszło tylko 15. Więc tutaj nie widzę dokumentów.
Ale to trzeba sprawdzić.
Tak. 18,5 roku miałem zaliczone kopalni, czyli nie było żadnych tam przerw na wojsko i tak dalej. Natomiast w trakcie, do kiedy otrzymałem emeryturę, przebywałem na rencie. Czy ma to jakiś wpływ? Bo to wiem, że to jest wtedy okres nieskładkowy. Ale
no renta w ogóle nie jest żadnym okresem, ani nieskładkowym, ani składkowym, ale nie pokrywała się panu praca z rentą.
Czyli prawdopodobnie zakładamy, że był to źle wyliczony okres.
Możemy tak założyć, aczkolwiek tutaj nie widząc dokumentów nie mogę tego potwierdzić w 100%. Także zachęcam jednak, żeby to zweryfikować. Pójść do placówki, ma pan prawo wglądu w swoje dokumenty i tutaj na sali obsługi klienta pracownik przyniesie pana dokumenty i będziecie to razem po prostu analizować.
No jeszcze w międzyczasie straciłem przez ZUS węgiel, nie? Deputat węglowy, nie wiem też dlaczego, także pofatyguję się w tych dwóch sprawach. Dziękuję.
Dobrze, dziękujemy bardzo, dziękujemy wzajemnie, do usłyszenia. I pani Monika z Jawora, dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Bardzo proszę.
Ja mam pytanie odnośnie świadczenia wspierającego. Mam babcię z Alzheimerem, która ma 92 lata, jest znaczny stopień niepełnosprawności, całkowity stopień niepełnosprawności.
Ale ma orzeczenie, od razu zapytam?
Tak.
Ma orzeczenie, jasne. Dobra.
Na stałe. A moje pytanie jest takie, że występuję z tym wnioskiem i nie mam pojęcia, czy ja mam go podpisać jako osoba upoważniona do reprezentowania jej, babci. Babcia nie jest ani ubezwłasnowolniona, ani nie ma wyznaczonego pełnomocnika. Nic takiego nie zaszło w papierach. Zawsze tato się nią opiekował, a teraz opiekujemy się nią na zmianę.
Jeszcze
na tym PUE ZUS, czy jak mam założyć jej profil, jeżeli już dostanę odpowiedź, prawda?
To jest bardzo ważne pytanie. Tutaj, jeżeli chodzi o tą część załatwiania, składania wniosku do WZON-u, to jest pytanie tutaj do pani z WZON-u.
Ja mogę z naszej poprzedniej rozmowy powiedzieć tyle, ponieważ mieliśmy rozmowę na temat takich sytuacji, że osoba jest niepełnosprawna i nie może sama wypełnić.
Na pewno trzeba dołączyć jakieś upoważnienie, pełnomocnictwo do tego wniosku składanego.
W kwestionariuszu panie mówiły, że należy wypisać tylko imię i nazwisko tej osoby, PESEL, i napisać, że osoba nie może sama wypełnić kwestionariusza i zostawić pusty ten kwestionariusz.
Tak, że nie wolno za nią tego wypełnić.
Tak, dokładnie, to należy, prawda? To wie pani.
Ale ja mówię o wniosku
Natomiast
kwestionariusz jest opisany właśnie w odpowiedziach, a wniosek właśnie, nie wiem jak mam to traktować.
Nie, wniosek może złożyć opiekun faktyczny, bądź opiekun prawny, bądź pełnomocnik.
Tak, i mówiły tutaj panie, że nie ma tutaj takiej przesadnej papierologii, że osoba, która się opiekuje, może wypełnić i podpisać ten wniosek. Tak. Także myślę, że to będzie poprawne.
Natomiast tutaj ZUS też bardzo liberalnie do tego podchodzi, bo wniosek w ZUS-ie już, jak się uzyska tą decyzję z WZON-u, o tych ilości punktów, które będą kwalifikowały do tego świadczenia, to musi pani założyć profil albo sobie jako opiekunowi. To nie musi być taki też opiekun prawny wyrokiem sądu. Tak? To może być osoba faktycznie sprawująca. Córka, sąsiad nawet, kuzynka, ktokolwiek, kto sprawuje opiekę nad tą osobą niepełnosprawną. Czyli albo zakładamy w ZUS-ie profil PUE osobie niepełnosprawnej, albo robi to opiekun u siebie i na swoim profilu PUE będzie pani mogła tak samo cały kreator wniosku przejść po kolei i wypełnić w czyimś imieniu. Ten kreator zadaje takie pytania. Czy składasz wniosek w imieniu własnym, czy w imieniu osoby niepełnosprawnej? I wtedy trzeba odpowiedzieć jak
pani
najbardziej.
Tak.
Jeszcze mam pytanie. Czy to ma wpływ na to, na przykład jeżeli mamy opiekę naprzemienną? Ja też się opiekuję babcią, mama się moja opiekuje, ale czy ma wpływ moja praca na to? jeżeli ja wystąpię z wnioskiem do ZUS-u jako ze swojego profilu.
Nie ma żadnego znaczenia?
Nie ma.
Nie ma, po prostu... opiekun, czy osoba, która ma pełnomocnictwo, bo pani też nie musi być opiekunem. Co innego jest opiekun, a co innego jest pełnomocnik. Pani jako pełnomocnik może założyć profil i załatwiać za tą osobę wszystkie sprawy w ZUS-ie czy we WZON-ie, a opiekun to jest osoba, która faktycznie będzie sprawowała opiekę i która później też może w ZUS-ie ubiegać się o ubezpieczenie emerytalno-rentowe z tytułu opieki bądź pobiera już w tej chwili na przykład jakiś tam zasiłek z MOPS-u z tytułu tego, że sprawuje taką opiekę. Także tutaj pełnomocnictwo i też odsyłam od razu, żeby sobie ze strony głównej ZUS-u poszukać taki formularz PEL i złożyć go już teraz do ZUS-u. To jest pełnomocnictwo, które musi babcia pani podpisać. Pani go do ZUS-u wtedy przyniesie, bądź wyślijcie to pocztą, ale musi być jej podpis, że ona udziela pani pełnomocnictwa i tam trzeba zaznaczyć w jakim zakresie. Czy do konkretnej jednej rzeczy, na przykład do złożenia wniosku o świadczenie wspierające, czy do załatwiania wszelkich spraw w ZUS-ie. I też dobrze jest załatwić do załatwiania spraw elektronicznie przez PUE. Najlepiej zaznaczyć wszystkie trzy krateczki i wtedy pani po prostu będzie mogła wszelkie sprawy załatwiać i składać wnioski w imieniu babci.
Czyli to pełnomocnictwo z ZUS-u ma iść razem z wnioskiem.
I tak ono musi być, bo jak pani będzie już na tym profilu PUE swoim składała wniosek o świadczenie wspierające dla babci, to tam system będzie od pani krzyczał dołącz pełnomocnictwo. Więc kopię tego pełnomocnictwa proszę sobie zeskanować, bo pani będzie musiała elektronicznie dołączyć do tego wniosku, bo inaczej system dalej jakby nie przepuści ze składaniem wniosku. Natomiast tutaj już będzie pani figurowała też w ZUS-ie, bo my to będziemy weryfikować, czy faktycznie takie pełnomocnictwo istnieje.
Dobrze.
Pani Moniko, powodzenia bardzo. Życzymy, bo tutaj no, jest szereg takich niuansów,
tak,
które trzeba...
Bardzo istotnych.
Tak, jest bardzo istotnych, które trzeba opanować, ale mam nadzieję, że się uda.
Dziękuję bardzo za rozmowę i pozdrawiam.
My pozdrawiamy. Również jeszcze pan Piotr z Rawicza czeka na zadanie pytania. Dzień dobry, witamy pana.
Dzień dobry. Ja mam dwa pytania. Czy umowa zlecenie liczy się do renty, czy nie?
Tak, jeżeli od umowy zlecenia są odprowadzane składki emerytalno-rentowe, to będzie to wliczone, to ta składka będzie się zapisywała na koncie emerytalnym, tak? Tutaj każdy z nas ma indywidualne konto emerytalne i jeżeli jesteśmy z jakiegokolwiek tytułu, jakiejkolwiek, czy to będzie umowa o pracę, czy umowa zlecenie, zgłoszeni tak, przez zleceniodawcę w tym momencie do ubezpieczeń emerytalno-rentowych, to taka składka się zapisze i będzie później pobrana do wyliczenia, ale emerytury. Natomiast do renty będzie jako okres składkowy też brana do wyliczenia.
No i drugie szybkie pytanie, czy wojsko się liczy?
Tak, wojsko jest okresem
składkowym.
Wojsko jest okresem składkowym, a od 1 stycznia 99 roku to już w ogóle budżet państwa tutaj opłaca składkę za taką osobę na indywidualne konto, więc...
30 lat temu we wojsku to tak się pytam, czy to się liczy, bo jeden mówi tak, drugi nie.
Wlicza się, jest to okres składkowy.
Panie Piotrze, znalazł pan zaliczony. Źródło tutaj dobrej i pewnej informacji, więc to jest już informacja, która jest ostateczna i dla pana wiążąca, myślę.
Dobra, dziękuję bardzo.
Dziękujemy panu uprzejmie, pozdrawiamy.
Miłego dnia.
Bardzo dobrego dnia, dziękujemy uprzejmie. Proszę państwa, powoli kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Jeszcze widzę, że jest jeden telefon, może zdążymy jeszcze odpowiedzieć na ostatnie pytanie, jak się tylko dowiemy, kto do nas telefonuje. Halo, halo, dzień dobry. A nie, nie ma już tego. O, jeszcze się pojawił. Halo, halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
To proszę bardzo, szybciutkie pytanie na koniec.
Ja się chciałem spytać, bo ja jestem na emeryturze i pracuję. I w poprzednim roku składałem wniosek o doliczenie składek. To pani mi mówiła, że doliczają się składki emerytalne i rentowe. A w tym roku mi doliczono tylko same składki emerytalne. Czy jak to jest kończył?
Tak, z naszej pensji każdego ubezpieczonego, który pracuje na umowie o pracę, odprowadzone są 4 różne składki: wypadkowa, emerytalna, rentowa i chorobowa, tak? Natomiast do wyliczenia emerytury, jak emeryt pracuje raz do roku, w roku kalendarzowym może taki jeden wniosek złożyć, to pobierane są składki tylko i wyłącznie emerytalne, więc być może albo coś przekłamałam, albo coś się nie zrozumieliśmy, jeżeli panu wtedy odpowiedziałam, że rentowe też. Nie,
tak, składka... Nie, Zusie mi tak powiedzieli.
A, to... myślałam, że ja pana tak wprowadziłam w błąd.
Nie,
to źle.
W takim razie, jeżeli ja już nie pójdę na rentę, to dlaczego ja płacę składki rentowe?
A dlatego, proszę pana, że to są obowiązkowe składki i one trafiają do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tak zwany FUS, i tam są fundusze rentowy, emerytalny, tak? Z funduszu emerytalnego wypłacamy emerytury, a z funduszu rentowego na przykład będzie pan miał wypłacany w przyszłości dodatek pielęgnacyjny, różnego rodzaju świadczenia inne. Jest to takie obowiązkowe, powszechne ubezpieczenie, że nie zawsze korzystamy z renty, ale z tego funduszu wypłacane są inne świadczenia emerytom również.
Czyli to dopiero jakby to było na zapas, tak? Coś takiego,
troszkę
tak?
No na tak, zapas, no. Może pan skorzysta, może nie, ale taki fundusz jest i...
To znaczy, wie pan, no może tutaj tak powiem, jeżeli emeryt umiera, to po nim wypłacana jest renta rodzinna wdowie, dzieciom, i właśnie z tych składek rentowych to wszystko jest wyliczane. Dlatego to jest taki fundusz, który jest na inne rzeczy niż emerytura.
Na wszelki wypadek.
Tak,
tak
na wszelki
jest.
Wypadek.
Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie, proszę państwa, ponieważ czas naszego dzisiejszego spotkania dobiegł właśnie końca. Pani Irena Szopka, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak zawsze
dziękuję
bardzo uprzejmie. Dziękuję. Jutro notariusz Małgorzata Majeran-Kokot. Do usłyszenia.